pierwszym gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan poseł Marek Grubarczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister gospodarki morskiej. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, dzisiaj pan razem z panem posłem Joachimem Brudzińskim mieliście konferencję prasową. Chciałem też pana poprosić o wypowiedź, może o komentarz do exposé, czy do tej sytuacji, która jest obecnie na Pomorzu. Kwestia naszego morza, myślimy o tej gospodarce morskiej, o stoczniach. No, o tym, co dzisiaj w perspektywie też i exposé, ale i rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo przecież mając takie możliwości jako państwo, no tutaj też jakaś strategia państwa powinna być zachowana. Czy tak rzeczywiście jest i czy dało się to też słyszeć w exposé pana premiera Donalda Tuska?
Tak, ojcze. Dzisiaj faktycznie mieliśmy w Szczecinie konferencję, nie tylko z panem posłem Joachimem Brudzińskim, ale również z panem posłem Leszkiem Dobrzyńskim, Michałem Jachem i Czesławem Hocem, czyli wszyscy posłowie z ziemi zachodniopomorskiej. Zrobiliśmy konferencję dotyczącą właśnie oceny exposé i tej działalności premiera w przeciągu 5 lat, bo nie zawężaliśmy się tylko i wyłącznie do ostatniego
roku,
jego, tak jest, wygłoszonego exposé, bo nie można tego przykładać do ostatniego, trzeba po prostu ocenić jego 5 lat. Niestety to wszystko, co było głoszone w 2007 roku, było jednym wielkim fałszem, który przede wszystkim dotknął ziemię zachodniopomorską. Już to, co ojciec na początku zauważył. Premier wtedy, w 2007 roku, powiedział, że odwracamy się twarzą do morza i w tym momencie zlikwidował przemysł stoczniowy. Co było skandalem na skalę europejską, bo w tym okresie, czy tam rok później, po jego decyzjach, bo to w zasadzie w 2010 roku pojawiają się decyzje Nicolasa Sarkoziego o nacjonalizacji swoich stoczni, pojawiają się decyzje Angeli Merkel o skierowaniu ogromnych środków finansowych na ratowanie swojego przemysłu stoczniowego i generalnie w całej Unii. Wsparcie przemysłu samochodowego, banków, upadających zakładów najważniejszych przemysłowych. Cała Unia zaczęła ratować swoje zakłady przemysłowe w tym okresie i po tym exposé. To jest najbardziej przybijające, że takie kłamstwo sprzedane społeczeństwu, że odwraca się twarzą do morza i w tym momencie likwiduje przemysł okrętowy, bo nie wolno zawężać się tutaj tylko i wyłącznie do stoczni. Trzeba przecież również przypomnieć o Cegielskim, o wszystkich zakładach kooperujących ze stoczniami, a to blisko 80 tysięcy ludzi, którzy pracowali.
Ja sobie też, panie pośle, niedawno uświadomiłem to, że potężna firma w Toruniu była budowana przez Stocznię Szczecińską dla swoich potrzeb i teraz można powiedzieć, to wszystko się będzie waliło, czy tu w Toruniu już tego doświadczyliśmy, że to jak kostki domina, prawda? Jedna potężna firma pada, więc te wszystkie, które współpracowały, kooperowały, czy pracowały na rzecz produkcji statków, tak, nie tylko przysiadają, ale przestają nawet istnieć.
No tak, takim najbardziej znamiennym przykładem jest zakład Cegielski, produkujący najnowsze silniki okrętowe, który przerzucił się na produkcję kontenerów śmieciowych, prawda, że to ratując się w jakikolwiek sposób, poszukując zleceń, nie będzie produkował silników, będzie produkował oczywiście kosze na śmieci, wysyłając za granicę. To oczywiście taki skrajny przykład, ale obrazujący, że te zakłady robią wszystko, co mogą, żeby funkcjonować, ale poszukują takich właśnie zleceń, które są już faktycznie w Unii Europejskiej wyrzucane poza okręg tej starej piętnastki i i lokują się właśnie w naszym kraju, czy też w krajach postkomunistycznych, ale co jest w tym najgorsze, to to, że żaden z przywódców starej piętnastki nie zachował się tak jak Donald Tusk, który świadomie zlikwidował polską gospodarkę morską, polskie stocznie, tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby uzyskać aplauz Unii Europejskiej, bo proszę zwrócić uwagę, że idące w sukurs tego kolejne nagrody Karola Wielkiego, Rathenauera, wychwalanie go przed Parlamentem Europejskim, Komisją, jako wspaniały premier, nagrody dla ministra finansów. Jest pytanie, za co Unia Europejska tak nagradza polskiego premiera? No, w oczach Angeli Merkel, no, on jest bardzo dobrym premierem, ponieważ likwiduje wszystko to, co polskie, to, co jest domeną Pomorza, czyli gospodarkę morską i to, co jest konkurencyjne w stosunku do innych krajów, przede wszystkim Niemiec. Więc jak to nie nagradzać zewnętrznie takiego premiera, który jest najlepszym premierem dla Niemiec? To jest naprawdę najgorsza rzecz, jaka mogła się Polsce przytrafić. To, że likwiduje się kolejne obszary branży gospodarczej, w tym wypadku gospodarki morskiej. A trzeba przypomnieć, że w 2006 roku Stocznia Szczecińska była szóstą stocznią pod kątem produkcji statków w Europie. Teraz jej już nie ma. Po prostu została wymazana z mapy zakładów produkcyjnych. I co dziwne, na miejsce polskiej stoczni weszły stocznie holenderskie. I tutaj jakiś taki dziwny zbieg okoliczności, że komisarz Nelly Kroes, która tak mocno naciskała właśnie na likwidację polskiego przemysłu stoczniowego, była Holenderką. No ale to, jak to wszyscy mówią, czysty przypadek.
Panie pośle, jak dzisiaj wygląda sprawa portu w Szczecinie, w Świnoujściu? Kwestia, no właśnie, produkcji, żywotności. No bo to się zawsze przekłada na miejsca pracy. Czy nie jest tak, że to jakaś, no, potężna zapaść regionu, który się rozwijał?
Tak, no ojcze, no patrząc na roczniki statystyczne, które, no, pokazują suche fakty, to można wskazać, że zachodniopomorskie było najbardziej pokrzywdzonym województwem w wyniku właśnie realizacji planów i strategii Donalda Tuska w stosunku do wszystkich województw, bo w zeszłym roku, jak zauważyliśmy, ponad 23 tysiące przedsiębiorstw zbankrutowało właśnie na ziemi zachodniopomorskiej. Oczywiście były to również jednoosobowe przedsiębiorstwa, bo takie też tam funkcjonują, ale
ktoś zaraz powie, że ale wiele powstało. Czy mamy porównanie?
Nie, no o to właśnie chodzi, że upadło 23 tysiące zakładów pracy, co jest o 60% więcej niż w roku poprzednim. To pokazuje właśnie skalę upadku. Tak jak przewidywaliśmy, ten proces będzie następował powoli, bo wszyscy próbują ratować się, ale głównym kołem napędowym ziemi zachodniopomorskiej jest gospodarka morska. W momencie, kiedy jej nie ma tego koła napędowego i wszystko, co gdzieś kiedykolwiek było związane i próbuje się przebranżowić, no być może, że się to udaje, ale rocznik statystyczny pokazuje jednoznacznie, że ten upadek jest ogromny. Do tego trzeba dołożyć większe ponadprzeciętną bezrobocie, bo 16,5% bezrobocia jest właśnie w zachodniopomorskim. No, można tłumaczyć to różnymi przyczynami. Ja uważam i takie jest moje zdanie, że to jest wynik właśnie likwidacji przez Donalda Tuska przemysłu stoczniowego, przemysłu okrętowego właśnie na ziemi zachodniopomorskiej. To oczywiście odbija się na obecną sytuację portu, bo To nie wszystko. Nie tylko stała się ta rzecz straszna w postaci likwidacji stoczni, ale przecież cała inwestycja związana z budową rosyjsko-niemieckiego gazociągu północnego, który w sposób bezwzględny i przyszłościowy ograniczył możliwości rozwoju portu Szczecin-Świnoujście, będzie miała swój skutek w tych upadających zakładach, bo port Szczecin-Świnoujście w sposób sztuczny został ograniczony pod kątem rozwoju właśnie poprzez to, że rura rosyjsko-niemiecka uniemożliwi pogłębianie, czyli zwiększanie możliwości wejścia większych statków niż 13,5 metra. To oczywiście trzeba zestawić z konkurencją na Bałtyku. Czy takie ograniczenie funkcjonuje w porcie Rostock? Oczywiście nie. I tutaj każdy przedsiębiorstwa, który zastanawia się, czy swoją działalność prowadzić w tym porcie, czy w porcie niemieckim, wybierze niemiecki, bo ten port polski został w sposób sztuczny, ograniczony.
Jeżeli mówimy też o tym rurociągu, to jak wygląda kwestia rozwoju gazoportu, bo budujemy go, tak? I tutaj mogłaby być alternatywa dla nas, dla naszej gospodarki, dla Polaków. To się będzie przekładało też na budżet, ile będziemy musieli wydawać pieniędzy. No kwestia rosyjskiego gazu, czy na przykład amerykańskiego, który moglibyśmy przyjąć właśnie w gazoporcie?
Bezwzględnie. Ojcze, no to jest sprawa zasadnicza, ponieważ jeżeli popatrzymy, ile wynosi 1000 metrów sześciennych gazu rosyjskiego w porównaniu z amerykańskim, to rosyjski gaz kosztuje nas teraz $550 za 1000 metrów sześciennych, a amerykański kosztuje $90 za 1000 metrów sześciennych, więc...
Czyli oczywistą sprawą jest, że każdy dobry gospodarz kupi od Rosji.
Każdy dobry gospodarz oczywiście będzie robił wszystko, żeby nie kupić od Rosji, skoro ma możliwości dywersyfikacji swoich dostaw. No, tutaj
jak się pan minister Pawlak zobowiązał tym samym nam, tak, bo podpisał umowę i to nie na wcale krótki czas z Rosjanami, to więc no tutaj może musimy brać tego gazu więcej i nie do końca może być ta dywersyfikacja i ta alternatywa brana pod uwagę, mimo że budujemy gazoport.
No właśnie, więc o co chodzi w tym exposé premiera, który mówi, że on teraz będzie się koncentrował na bezpieczeństwie energetycznym kraju, wsparciem budowy gazoportu, dywersyfikacji dostaw źródeł energii, skoro podpisał tak niekorzystną umowę z Rosją, skoro doprowadził do takich ogromnych opóźnień w budowie gazoportu, bo przypomnę, że w pierwszej zarządu przecież budowa gazoportu została podjęta przez nasz rząd Jarosława Kaczyńskiego i pierwszy plan zakładał, że w 2012 roku gazoport zostanie ukończony. Dzisiaj mamy decyzję, że gazoport będzie ukończony w 2014, ale firmy już zawnioskowały o kolejne półroczne opóźnienie w budowie gazoportu. Do tego dokładając zgodę Donalda Tuska, bo przecież nic innego on nie zrobił, tylko zgodził się przecież w Berlinie na to, zaakceptował tą budowę, ponieważ no, nie zażądał żadnej umowy międzynarodowej od Angeli Merkel, takiej, która by zabezpieczała polskie interesy, więc to jest tylko i wyłącznie pustosłowie, które zostało wypowiedziane, że Angela Merkel będzie miała na względzie przyszłość polskiego portu. Takie deklaracje czyni się na forum Unii Europejskiej. Nieznaczące deklaracje na co dzień. Najważniejsze są umowy, twarde umowy międzynarodowe, które zabezpieczają nasze interesy, więc nie zostało to zrobione. Więc do portu w Szczecin-Świnoujście nie wpłyną większe statki o większym zanurzeniu niż 13,5 metra. To bezspornie przyczyni się na wzrost ceny gazu, bo im większy gazowiec, który będzie mógł wchodzić, tym tańszy gaz. To naturalne. Więc taka możliwość została ograniczona. Więc w żaden sposób nie wolno wręcz brać poważnie tych deklaracji Donalda Tuska, bo jego działalność jest wręcz przeciwna do tego, co on mówi.
Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Gościem naszym był pan Marek Grubarczyk, poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister gospodarki morskiej.